I chciałabym odnieść się jeszcze do wczorajszego dnia. Pan Jacek Pulikowski mówił o budowaniu więzi małżeńskiej. Ja z kolei powiedziałam o tym, co może tą więź utrudniać ze względu na zranienia, jakie wyniosło się z dzieciństwa lub z życia w ogóle. A dzisiaj chcemy przejść do tego, żeby jakby poszukać, jak te zranienia wpływają na wychowanie dziecka. Bo to są pewne trudności, które nam blokują możliwość takiego pełnego oddania się dziecku. Ci, co nie mają jeszcze dzieci, nie muszą się martwić, bo sobie mogą wyobrażać różne sytuacje, które doświadczyli gdzieś tam z dziećmi w rodzinie, albo też mogą patrzeć, jak to było w ich rodzinnym domu i czego za tym unikać. Proszę zobaczyć, wychowanie człowieka to będzie bardzo mały skrawek tych rzeczy, które trzeba omówić, takie zasadnicze rzeczy. Święta Urszula, nasza matka założycielka, patronka diecezji poznańskiej, mówiła, że w dziele wychowania mamy dwa zadania. Pierwsze zadanie, wychowanie dziecka dla społeczeństwa. Tak mam wychować, żeby on umiał się znaleźć wśród innych ludzi, potrafił podjąć pracę zawodową, życie rodzinne, czy zrealizować swoje powołanie. Ale jest też jeszcze drugie zadanie, wychowanie dziecka dla Boga. Ja nie mogę stracić z oczu tej perspektywy, że tak mam wychować dziecko, żeby ono doszło do wiecznego zbawienia, żeby ono swoim życiem dobrym, pełnym miłości, bo miłość polega na realizowaniu miłości, żeby mogło dojść do wiecznego spotkania z Bogiem i żeby było szczęśliwe. Czasem wiele momentów w wychowaniu będzie prowadziło do tego, że dziecko nie będzie się czuło szczęśliwe, bo stawiamy granice wynikające z miłości do dziecka, ale w sumie będzie to otwieranie na wieczne życie z Bogiem. Proszę spojrzeć. Każdy z Państwa, jako matka czy jako ojciec, ma dać dziecku tyle miłości, żeby zbiornik dziecka został napełniony miłością, żeby dziecko wchodząc w dorosłe życie miało z czego czerpać. Są osoby, które przeżyły, jak mówiliśmy wczoraj, różne straty, odrzucenie, brak akceptacji, agresji i lęki i w związku z tym sami mając to w sobie jeszcze utrudnia to w wychowaniu dziecka. Jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, to bardzo ważne jest, żeby prawdziwie dziecko kochać. My kochamy często jeszcze miłością taką trochę interesowną. Czasem tą miłość wycofujemy. Jak dziecko jest dobre, to jest ok. Jak jest niedobre, to jest wtedy, no, obrażamy się na przykład, wycofujemy miłość. A Bóg nigdy miłości nie wycofuje. Czyli pierwsze bardzo ważne, żeby kochać, właściwie kochać, miłością bezinteresowną. Drugie bardzo ważne, żeby swoje dziecko szanować. Ja w szczegółach to omówię za chwileczkę. Trzecia rzecz, która bardzo jest ważna, żeby swoje dziecko rozumieć. Bo gdzie ono ma być rozumiane, jak nie w domu? Pójdzie do szkoły, może się spotkać z niezrozumieniem, gdzieś dalej spotka się z niezrozumieniem i nie będzie miało swojego miejsca w świecie. Kiedy będzie rozumiane w domu, będzie wiedziało, że jest na swoim miejscu. Dalej mamy dziecku pomagać w tym, w czym akurat trzeba. Inaczej się pomaga niemowlęciu, jak wiemy, inaczej kiedy dziecko już chodzi, inaczej się pomaga, kiedy jest w przedszkolu, kiedy potem w szkole podstawowej. Ale też mamy kierować rozwojem dziecka, to nie ma nam wymykać się z rąk. To nie ma tak być, że my, no, jest problem, to staramy się go rozwiązać. My mamy mieć jasną wizję, do czego kierujemy nasze dziecko, co jest dla niego ważne, na co zwracamy uwagę i my jako małżonkowie z sobą na te tematy rozmawiamy. I dalej bardzo ważne, żeby formować dziecko na ludzi dorosłych, nie że wyrośnie mamin synek czy mamin córeczka i w życiu dorosłym będzie się dzieckiem. Mamy 40-latków, którzy są jak dzieci, prawda? Mamy 60-letnie kobiety, które są infantylne jak dziewczynki ze szkoły podstawowej, bo coś w tym formowaniu na ludzi dorosłych nie wyszło. I mamy starać się wychowywać do samodzielności, ale ja tutaj to rozbuduję w aspekcie religijnym jeszcze, dobrze? W związku z tym przejdźmy do pierwszego punktu, kochać. Jak ta nasza miłość powinna wyglądać? Musimy pamiętać, że dziecko chce być kochane. Ona tej miłości potrzebuje. Ona bez miłości nie jest w stanie się rozwijać, a gdybyśmy zupełnie odcięli od miłości to dziecko i pozostawili tak, jak się zwierzątko pozostawia, zwierzęta się bez miłości, zwierzęta się lubi, prawda, więc to się tak nie pozostawia, ale się to dziecko nie byłoby w stanie nawet przeżyć, ono by po prostu marniało i umarłoby. Ono po prostu tylko w miłości może się rozwijać. Dziecko będzie się domagać miłości, czasami jak jej nie otrzymuje, to krzykiem, to złością, to złośliwością, to dokuczaniem bratu, siostrze, bo nie czuje tego, co powinno dostać, ale również trzeba pamiętać, że w tym kochaniu my okazujemy gestami miłość. Bardzo wiele młodych ludzi tu skarży się, że mój tata, że moja mama nigdy mnie nie przytulali, nie brali na kolana, prawda, i ze mną nie rozmawiali. Zatem to są też bardzo ważne słowa, że dziecko słyszy ze słów, że jest kochane. Nawet jak stale sprawia jakieś problemy, kłopoty, musi słyszeć, że my je kochamy, że nam zależy na nim, żeby było lepiej, prawda, ale dziecko musi wiedzieć, że jest akceptowane. Zwłaszcza te dzieci, które nie mają zdolności intelektualnych albo są nadpobudliwe, to czasem trudno nam zaakceptować, ale jeżeli takie dziecko jest, no to jest. To już nie obetniemy z czegoś tam, nie wciśniemy w nasze wyobrażenia, tylko po prostu takie dziecko przyjmujemy. Również bardzo ważne, żeby dziecko czuło się potrzebne i dowartościowane przez rozmowę. Kiedy dziecko rozmawia z rodzicami, ma wielkie poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości. A kiedy nie rozmawia, to ono właściwie takie jest niczyje. Dziecko potrzebuje też pomoc, taką codzienną, jak mówiliśmy krócej, i bardzo potrzebuje modlitwy. Dzieci czują, że rodzice się za nie modlą. Że idzie do szkoły, a rodzic jakoś tam w sercu pamięta przed Bogiem, żeby Pan Bóg ochraniał, żeby prowadził, żeby umacniał. To jest jedno, że dziecko chce być kochane, ale również dziecko też chce kochać. Zobacz, jak te maleństwa zbiorą jakieś kwiatki, to mamusi przynoszą kwiatki, prawda, z pola. Jak mają czekoladkę, to chcą się podzielić. I od nas zależy, czy te pierwsze odruchy miłości uznamy u dziecka i będziemy je dalej rozwijać. Bo czasami my ich nie zauważymy, albo wszystko dziecku dajemy, prawda, i dziecko się nie otworzy na to, żeby dawać miłość. To już mieliście te wykłady z panią profesor Olbrych, to wiecie, że dziecko tych wszystkich zabawek nie powinno mieć, wszystkiego nie powinno mieć zaspokajane, bo ono wtedy na nic nie czeka, niczego nie pragnie. Czyli te głębsze sprawy nie mogą w ogóle dojść do głosu. Człowiek, który nie ma pragnień rozwiniętych, który nie ma oczekiwań rozwiniętych, no potem nie umie się znaleźć w społeczeństwie. Jeżeli dziecko chciałoby, żeby ono kochało, to ja muszę zrobić wszystko, żeby nauczyć dziecko miłości. Żeby się dzieliło, żeby pomagało, żeby zauważyło smutnych, żeby się za kogoś pomodliło, żeby komuś coś zaniosło. Mam taką rodzinę koło naszego klasztoru, jak pani coś upiecze, coś zrobi, to zawsze synowie, to idź do sióstr zanieść trochę ciasta, a to idź do sąsiadki zanieść, a następnym razem komuś jeszcze innemu, a to podzieli się zupą z kimś, kto nie jest w stanie ugotować, bo akurat taka jest sytuacja. Te dzieci wiedzą, że radość daje właśnie to, że się dzielą z innymi. Czyli dbanie o rozwój zdolności kochania. Jeżeli my nie zadbamy od maleńkiego, to teraz wchodzi taka dziewczyna lub chłopak w okres dojrzewania i w ogóle głupieje. Przyjdą uczucia, zaczyna się odurzenie tymi uczuciami i nie ma rozumu w tym wszystkim. Nie ma jakiegoś mądrego podejścia, bo nie było wcześniej pracy nad tym. Dlatego to jest takie istotne i takie ważne. Ta miłość, że dziecko chce kochać, powinna być przez rodziców rozwijana w trzech kierunkach. Pierwszy kierunek, że kocha siebie. Kocha siebie, dlatego my nie mówimy, że jesteś B, prawda? Tylko że tak się nie robi. Nie możemy tylko o czynach człowieka powiedzieć krytycznie, ale nie możemy mówić o człowieku. Nie, że jesteś kłamczuchę, tylko to nie była prawda. Zawsze pozytywnie i zawsze odnośnie czynu. I teraz proszę zobaczyć, ono nie tylko ma nauczyć się kochać siebie, ale też kochać drugi. Czyli wysilić się o jakieś dobro dla drugiego człowieka i ma nauczyć się kochać Boga. Bez wspólnej modlitwy i co najmniej co niedzielnej mszy świętej nie nauczymy dziecka kochać Boga. To jest przede wszystkim nasz przykład. I jeżeli my pomożemy dziecku okazywaniu miłości, to i tworzymy w domu taką szczęśliwą atmosferę, zaspokajamy potrzebę bezpieczeństwa. Dziecko, to jest jedna z podstawowa potrzeba bezpieczeństwa, musi się gdzieś czuć bezpiecznie, bo wtedy ma swoje miejsce na świecie. Jeżeli ta potrzeba jest zaspokojona, dziecko spokojnie się rozwija. Jeżeli nie jest zaspokojona, ma ogromnie wiele niepokoju w sobie i wkradają się w życie jako dziecka lęki. Druga rzecz to szanować dziecko. Na czym polega szacunek wobec dziecka? Po pierwsze, jeżeli dziecko czuje się akceptowane, czyli szacunek wyraża się przez akceptację, to dziecko jest szczęśliwe. Ale musimy pamiętać, że każde nasze dziecko jest inne, czy będą, nasze dzieci będą inne, każde jest różne, ma inne talenty, każde z nich, inne potrzeby, inne też możliwości i dlatego to akceptowanie jest bardzo istotne i bardzo ważne, i że okazuje akceptację, dziecko odbiera szacunek ze strony rodziców. Dalej, jest ważne, żeby akceptować płeć dziecka. Nawet jeżeli pragnęliśmy, żeby wreszcie już był syn, bo już jest 5 córek na przykład, to jak się zdarzy 6. córka, to dziękować Panu Bogu. Widocznie tak ma być. Pamiętam, jak moja siostra dziękowała za 3. syna. Mówi, wiesz, Marychna, mówi, ja chyba bym nie umiała dziewczynek wychowywać. Potem zaadoptowali dziewczynkę i rzeczywiście nie szło to. Ale nie dlatego, że nie umiała, tylko dlatego, że no, dziewczynka już była z bardzo takimi trudnościami i nie było to łatwe, ale zrobili co mogli w jej wychowaniu. Trzeba też zaakceptować ciało i płeć dziecka. Jak na przykład dziecko jest bite systematycznie, ja nie mówię, że jak się raz zdarzy i to maleńkie dziecko, nie rozwijam tego tematu, bo to jest temat kontrowersyjny i nie będziemy go tutaj dotykać, ale jeżeli ciała dziecka nie szanują rodzice, bardzo łatwo dziewczyna, chłopak pójdą w tą drogę zmysłowości, albo przejadania się, albo niedojadania się, albo w seks pójdą, albo jakieś cielesne rzeczy, które, no bo nie, ciało nie było szanowane, to dziecko automatycznie nie potrafi szanować swojego ciała. Wygląd też jest bardzo ważny. Są dzieci, które mówią, że są brzydkie, takie ładne są, prawda? Ale od kogoś to usłyszały. Mówi dziewczynka, że zawsze mówili w przedszkolu, że jestem brzydka. A ma pełny urok osobistego. I jest taka schizofrenia w tym patrzeniu na siebie. I ja nie widzę, że jestem no, taka, jaką Pan Bóg mnie stworzył, czyli wszystko mam na swoim miejscu, tylko wydaje się, patrzy się oczami kogoś innego. Dalej. Trzeba akceptować dziecko jako chrześcijanina, jako, no my powiedzmy więcej już po wczorajszym wieczornym wykładzie, jako katolika, prawda? Pamiętając, że Jezus mieszka w naszym dziecku, że On jest pierwszym wychowawcą dziecka. Ja jestem drugim wychowawcą dziecka. Jezus mnie postawił w miejsce siebie. Ja zastępuję dziecku Boga. I teraz ja muszę wiedzieć, jak Jezus chce wychować moje dziecko. W związku z tym zastanawiam się i podejmuję takie kroki, które są dobre. A wiemy, jakie to są kroki, bo czytamy Pismo Święte, słuchamy Ewangelii, słuchamy kazań i znamy wskazówki, prawda? Także to jest istotne i to jest ważne, żeby pamiętać, że musimy się liczyć z Bogiem, który jest pierwszym wychowawcą. Pamiętać też należy, że dziecko nie jest jeszcze dorosłe i nie możemy stawiać dorosłych wymagań. Najgorzej, jak przychodzi tata do domu, spojrzy na dziecko, mama się cieszy, że dostała dobrą ocenę, dziecko dostało dobrą ocenę, a tata mówi, dlaczego tylko dobrą? I za każdym razem jest, dlaczego tylko dobrą? I takie dziecko wyrasta w wieku nastoletnim, zawsze siebie nie akceptuje, zawsze jest coś źle, zawsze ma przymus, że trzeba zrobić coś więcej i nie ma wolności wewnętrznej, tylko z przymusu działa, aż męczy się psychicznie, potem jest wysiadka, czasem depresja, czasem inna sytuacja. Dziecko ma mieć odpowiedzialność dostosowaną do wieku, a nie odpowiedzialność dorosłej osoby. Dalej, ważne jest, żeby szanując dziecko, zauważać i uznawać uczucia dziecka. Ja tego tematu nie rozwinę, tylko zasygnalizuję. Dziecko powinno mówić o co czuje w środku, o swoich uczuciach. Rodzic powinien wysłuchać, nawet popytać, dopytać o różne rzeczy związane z uczuciami, bo dziecko się ma nauczyć nazywać uczucia, bo jak ono potem nawiąże relacje z kimś drugim, na przykład z przyszłym współmałżonkiem, kiedy nie będzie nawet potrafiło powiedzieć, co czuje. Jest złe, zgniewane, zezłoszczone, ale nie wie dlaczego, nie umie się w tym wszystkim znaleźć. I dlatego ta umiejętność uznawania uczuć dziecka jest bardzo ważna. dziecko może mieć uczucia negatywne, czyli takie uczucia, które źle wyładowuje na kimś. Na przykład złość na kimś wyładowuje, brata poszczypie, siostrze nogę podłoży. No to dobrze jest wrócić nie w tym momencie, kiedy to uczucie bierze górę, ale potem w spokojnej rozmowie. Słuchaj, a powiedz, dlaczego tak się zagniewałeś, prawda? Ono może potem powie coś, czego by nie powiedziało w gniewie. I jest możliwość rozmowy, prawda? Dalej, szanuje się dziecka, jeżeli się pamięta, że dziecko ma swoje problemy i kłopoty na swój wiek. Nie można powiedzieć, co ty się takimi rzeczami martwisz? To ty byś wiedział, jakie my mamy zmartwienia. Nigdy tak nie można mówić. Bo ten kłopot, że na przykład lalka, z lalce spadł bucik, dziecko, dziewczynka płacze, to jest akurat kłopot na ten wiek, prawda? Dla nas to żadna sprawa. Ale tu trzeba z wielką miłością pomóc temu dziecku poradzić sobie z tym problemem. Jeżeli szanujemy dziecko, słuchajcie, to jest zaspokojona potrzeba szacunku. Ta potrzeba jest w każdym. To jest bardzo silna potrzeba. Jeżeli ktoś jest lekceważony, pomijany, jeżeli ktoś jest niezauważany, nie okazuje mu się zainteresowania, nie ma zaspokojonej potrzeby szacunku i potem idzie w świat, niszcząc relacje z innymi ludźmi. Jeżeli chodzi o następną cechę, żeby dziecko rozumieć, to proszę zobaczyć, ważne jest, żeby obserwować i poznawać zdolności, charakter i temperament dziecka, bo każde ma to coś innego i umieć to po prostu przyjąć. I rozumieć, że jedno wykonuje rysunki wolniej, a drugie szybciej, jedno nie ma do tego talentu, a drugie też jeszcze się nie powie, już jest wszystko gotowe, prawda? I żeby nie porównywać wtedy, bo wtedy można zniszczyć relacje między dziećmi. Ważne, żeby słuchać tego, co dziecko mówi, ale też czego dziecko nie mówi. Czasem dziecko wróci ze szkoły i o pewnych rzeczach w ogóle nie mówi, a my czujemy, że coś tam jest niedobrze. I wtedy trzeba dopytać spokojnie, z miłością, z troską, nie z odpytywaniem, nie jak policjant, który robi wywiad, tylko po prostu jak kochająca matka czy ojciec. Dalej trzeba czekać z opiniami i z oceną dziecka, powstrzymywać się od krytyki takiego dziecka, czy wypowiadania negatywnych opinii. Najlepiej w ogóle nie mówić negatywnych opinii, tylko w cztery oczy powiedzieć, jestem zmartwiona. Można powiedzieć, jestem zmartwiona, że tak ci jakoś nie poszło, prawda? Ale jest mi przykro. To można powiedzieć, nie mów, że ty jesteś taka, że z tobą nie mogę wytrzymać, tylko powiedz, co ja czuję. I dziecko wtedy będzie się czuło zrozumiane. Dalej czekać na otwarcie się, ponieważ każde dziecko może nosić sobie różne niepokoje, lęki, może też mieć jakieś też początki nerwic, różnie to bywa. Czy spotyka się z jakimiś bezradnościami, czy tworzą się jakieś kompleksy, z których wynikają bez takie reakcje obronne. Jeżeli ja spokojnie, cierpliwie się przypatruję, próbuję analizować pewne zachowania dziecka, to ja mogę spowodować, że to dziecko się otworzy i wyjdzie z tych różnych napięć, które w środku nosi. Ale bez rozmowy nie jest to możliwe. Zawsze jest potrzebna rozmowa. Zobaczcie, jaką kapitalną szansą dla każdego z nas jest możliwość modlitwy, czyli rozmowy z Bogiem, że ukazujemy Mu swoje życie. Ja dla Państwa przygotowałam taką stronę na adorację, którą wydrukujemy, żeby powiedzieć o tym, co się przeżywa. Na tej stronie zaznaczyłam 6 punktów o zdrowieniu wewnętrznym i na każdy punkt będziecie mogli coś Panu ze sobą powiedzieć i można przyjąć też taką formę modlitwy, żeby z tych starych spraw, które nas obciążają i utrudniają nasze relacje i wychowanie dzieci, żeby Bóg wyzwolił, żeby uzdrowił. I to Państwo trzymacie, dobrze? Postaram się dzisiaj wydrukować, to już jest gotowe. Również trzeba pamiętać, że kiedy dziecko jest rozumiane w domu, to ma zaspokojoną potrzebę własnej wartości. Wiele dzieci nie ma tego poczucia własnej wartości i dlatego wchodzą w różne rzeczy niepotrzebnie. Rozmawiałam z młodym człowiekiem niedawno, słuchajcie, we wszystko wszedł. W narkotyki, w seks, w masturbację, no co się tylko dało, po prostu w jakieś gry hazardowe. To są te momenty, słuchajcie, że jest jakaś pustka, czegoś nie otrzymało się, no to się idzie, żeby to otrzymać, ale człowiek nie ma rozeznania. W związku z tym wchodzi w złe sytuacje. Jeżeli chodzi o dalszą rzecz, to żeby dziecku po prostu pomagać, I tu byłoby na pewno pomaga rozwijać talenty i umiejętności otrzymane od Boga. To mówiliśmy też troszeczkę wczoraj o tym, żeby dziecku pozwalać się wypowiadać przez mówienie, albo przez dzieła sztuki, albo przez pisanie. Jak widzimy, że córka ma talent do pisania, a chce tyle nam opowiadać, że już nie jesteśmy w stanie tego przerobić, mówi, napisz to w opowiadaniu, ja to chętnie przeczytam. No to będzie się realizować fantastycznie, a przynajmniej jeśli chodzi o Polski, w szkole będzie lepsza. Jeżeli jakieś dziecko ma takie różne zagadki, to można coś powiedzieć, a wymyśl mi jakieś 3 zagadki, prawda? I ona wtedy myśli, żeby nie olewać, ale żeby dawać taką szansę tego właśnie rozwoju, pomagać w rozwoju. Dziecku też trzeba pomóc odkryć cel życia i sens życia. Celem życia, jak pamiętamy, jest wieczne spotkanie z Bogiem, a sensem życia jest realizowanie miłości. I to nam z oczu nie może umknąć i dziecko też powinno to sobie przyswoić. Ja bardzo długo nie wiedziałam, dlaczego, po co my żyjemy i dopiero jak poszłam na studia teologiczne i w teologiczny sposób było powiedziane, że żyjemy dla chwały Pana Boga i wszystko musimy robić tak, żeby Pana Boga chwalić, to dopiero się puknęłam w głowie i teraz sobie muszę stale to przypominać, bo to we mnie nie jest utrwalone. Ale gdybym to wyciągnęła z dzieciństwa, byłoby mi w wielu sytuacjach łatwiej. Trzeba uczyć dziecko słuchać rodziców. Dlaczego? Dlatego, że ono się ma nauczyć słuchać Boga, ale ma też nauczyć się słuchać szefa w pracy w przyszłości. Ktoś mówi, ja założyłem własną firmę, ponieważ ja się nie poddam nigdy nikomu, nikt nam nie będzie rządził. I tu jest przerost czegoś, to nie chodzi o rządzenie, chodzi o wypełnianie obowiązków. I dlatego w domu muszą być obowiązki, dlatego trzeba egzekwować wypełnianie obowiązków. Dziecko, które się wychowuje bez wypełniania obowiązków, no to źle będzie w przyszłości. To będzie czasem odnoszenie naczyń do kuchni, to czasem będzie włożenie czegoś do zlewu, to będzie czasami nakrycie do stołu. Drobne rzeczy, ale niech odpowiada. To u starszych już wynoszenie śmieci, czasem sprzątanie, nie czasem, ale zawsze sprzątanie swojego pokoju. I wtedy, jeżeli dziecko nauczy słuchać rodziców, to otwieram na słuchanie Pana Boga. I o to chodzi w wychowaniu. Dalej bardzo ważne, żeby pomóc dziecku pozytywnie patrzeć na siebie, czyli siebie akceptować i patrzeć na innych po to, żeby rozumieć siebie, rozumieć też innych. To jest otwieranie na dialog. Jak ja rozumiem, to ten dialog może dopiero przebiegać. Radzić też powinno się dziecko nauczyć, pomóc nauczyć się w trudnościach, przeciwnościach. Dziecko się czasem zniechęca w pierwszej chwili, jak do czego się zabiera. Trzeba odczekać tą chwilę i dopiero później, kiedy ona już nie jest napięta i zdenerwowana, powiedzieć, słuchaj, ty to potrafisz. I ja liczę na ciebie, ja ufam, że ty to zrobisz. Podbudowywanie. To z każdym dzieckiem znowu inaczej, żeby wiedzieć, jak to ma wpływać na dalszy rozwój. Rodzice powinny pomóc dziecku zaakceptować siebie. Co to wszystko pomaga? Pomaga zaspokoić potrzebę pewności siebie. Każdy ma mieć jakiś poziom pewności siebie, że wiem, że ja to zrobię, a nie, że ja nic nie zrobię. Ja się przed wszystkim wycofuję, ja się po prostu boję i ja się chowam w kąt i ja z domu nie wychodzę i nie szukam męża, bo on spadnie mi nagle z nieba, prawda? Niektórzy mają taką postawę, to nie tak. Trzeba po prostu być człowiekiem otwartym, czyli mieć jakąś pewność siebie. Dalej kierować dzieckiem, to starać się wychowywać do wolności. I tu jest kwestia wychowania sumienia dziecka. Sumienie dziecka wychowuje się od pierwszych chwil. Jak karmi się chociażby malutkie dziecko, jak ono za mocno chwyci sutek, to dziecko musi wiedzieć, że coś jest nie tak. I musi, oj, oj, nie tak mocno, prawda? Albo uważaj. Dziecko, jak ma powtarzane jakieś sytuacje, że coś nie było tak, to ono już wie, że tego się nie robi. Ale ono odbiera emocjonalnie, nie rozmowo. Czas na odbiór rozmowy będzie później. Na początku to musi być sygnał, że coś jest nie tak. Prawda? Wyciąga coś z szafki, wystarczy, tak? Ono patrzy potem, czy dobrze robi, czy nie, prawda? No ale robi nadal, no to wtedy trzeba już w akcję wkroczyć, jak robi nadal, prawda, żeby wiedziało, że nie. I czasami wystarczy na tym, prawda, to nie chodzi, żeby jak policjant się zachować, tylko żeby pokazać dziecku, że nie tak, albo, prawda. I to jest właśnie takie niesamowite, bo dziecko po twarzy matki czy ojca najpierw uczy się rozróżniać dobro i zło. Potem po czynach swoich będzie rozróżniało dobro i zło, bo będzie rozmowa na ten temat, prawda? A potem już samo będzie wybierało dobra, unikało zła, bo tak działa sumienie. Będzie odczuwało, że sumienie nakłania do dobra, a ostrzega przed złem i że sumienie jeszcze daje wyrzuty. po złym czynie, ale daje radość po dobrym czynie. I to wszystko rodzice muszą domu dziecku powiedzieć. I jak dziecko coś dobrego zrobi, tak sobie siądziemy, prawda, i tak porozmawiamy i się powie dziecku, widzisz kochanie, jaką masz radość w sercu, bo sumienie ci powiedziało, że dobrze zrobiłaś. A innym razem, no widzisz, jaki byłeś rozbity, zdenerwowany, bo wtedy pobiłeś się z bratem i sumienie ci mówiło, tak nie rób. No więc potem ci mówi, no źle zrobiłeś. I to jest uczenie słuchania głosu sumienia. Nie rozwijam, bo to na przykład w szkole to się ma co najmniej, czy katechezy z młodzieżą na ten temat, ale to jest bardzo ważne. Też mamy starać się w tym kierowaniu wychować wolę. Wolę dziecka. Co to znaczy? Że ono musi wiedzieć, co... ono musi wiedzieć, że ma czynić dobro, a ma unikać zła. Czyli ta wola do dobra musi być wzmacniana. Jak się wzmacnia wolę? Przez odmawianie sobie. Na przykład, dzisiaj mam bardzo dobry deser i zobaczymy, kto dłużej wytrzyma, żeby go nie spróbować. I po obiedzie 10 minut, super, ekstra, prawda? 5 minut, no ładnie. Po prostu, żeby ono wiedziało, daję ci tego cukierka, ale dopiero po obiedzie go zjesz. Na przykład, prawda? Ono musi się nauczyć czekania. Albo mówi się, słuchaj, wiem, że nie chcesz tego zrobić, ale to jest bardzo potrzebne, bo babunia czeka na to. Zrób to teraz. Przełamywanie oporów, prawda? I w różnych sytuacjach stawia dziecko tak, że ono musi no, mieć troszeczkę uczyć się roztropności, czy powoli na coś poczekać. Dalej bardzo ważne jest, żeby wskazywać drogę, ale nie w taki sposób, musisz tak zrobić, tylko wiesz, dobre dziecko stara się o to, prawda? Kochające dziecko, dziecko, które się liczy z Panem Bogiem, albo które chce Panu Bogu sprawić radość, zrezygnuje dla dobra kogoś drugiego z czegoś, albo podzieli się. I to już jest też takie wprowadzanie w te głębokie relacje z Panem Bogiem, wskazywanie drogi, ukazywać zadania. Myślę, że wiesz, o co chodzi, że to trzeba zrobić. I myślę, że do piątku to zdąży zrobić, prawda? Gdyby ci nie szło, to przyjdź mi już w czwartek powiedzieć, ja ci pomogę. Ale takie wprowadzone, powolutku, że dziecko wie, z jednej strony ma wsparcie, a z drugiej strony musi się mobilizować. Czasami są inne sytuacje, że od razu musi być wsparcie, a potem delikatne wycofywanie się, żeby dać dziecku samodzielność. I to trzeba, mąż z żoną nieustannie o tych sprawach powinni rozmawiać, żeby się informować, bo mąż przychodzi z pracy i nie wie, co było przed południem, prawda? I dobrze, jak on nawet sam zapyta, to jest wielka radość w domu z tego powodu. I wtedy wspólnie te zadania podejmują, a nie, że dziecko czeka, że jak przyjdzie tatuś, to będzie pełna wolność, prawda? I już nic nie będzie musiał robić, co mamusia kazała. I to nie byłoby jednej linii wychowawczej. Wychowawcza musi być jedna linia. Dalej ważne też jest, żeby dziecko kierować w kierunku walki duchowej. Wiedzieć, mówić, że każdy musi walczyć ze złem. Ale nie chodzi o to, żeby to było pierwsze, bo my mamy dobro czynić, wtedy nie musimy walczyć ze złem, prawda? Ale ono musi też wiedzieć, że są momenty, że koledzy mogą namawiać do czegoś, co się rodzicom i Panu Bogu nie podoba. To powiedzieć, prawda? Że czasami ktoś zaciągnie, żeby oglądać coś w telefonie albo jakiś film, ale czuje, że to się Bogu nie podoba i mnie, no to musisz powiedzieć, ja tego nie oglądam. Nauczyć dziecka zdecydowanych postaw w takich sytuacjach, a nie Boże kochany, a jak gdzieś się spotka z pornografią, to co będzie? Ono musi wiedzieć, że się spotka. Nie musi być to nie wiadomo jakie wielkie wykłady, tylko powiedziane, są czasem filmy, to są bardzo złe. Jeżeli spotkasz taki film, to po prostu wychodzisz z domu i przychodzisz do domu. Czasami w naszym domu ktoś może to puszczać. Mi opowiadała kiedyś młoda dziewczyna, że przychodzili koledzy i puszczali coś, jak rodzice wychodzili do kuchni, jak tata wracał, to szybko zmieniali stronę, prawda? Ona w ogóle nie wiedziała, o co chodzi, bo ona nie umiała się do komputerem zająć. No i potem tata mówi, co ty oglądałaś? A ona mówi, ja nic nie oglądałam. No i była cała wielka afera. Więc to są też takie momenty, że mamy być czujni. Mamy być zawsze czujni. Ale też, że dziecko wie, że są pokusy, że ma się słabości, czyli wady i z tymi wadami musimy sobie poradzić, wychodzić z wad. Te wady to pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, nieumiarkowanie w jedzeniu, w piciu, lenistwo. Czasem dziecko mówi, ale dlaczego ja tego nie mogę zjeść? A czy umrzesz od tego, że nie zjesz? No nie umrzesz. No to dopiero będzie kolacja. Nie chciałeś jeść obiadu, teraz jest czas czekania na kolację, w związku z tym za 2 godziny dostaniesz. Tu w tych sprawach trzeba być konsekwentnym, dlatego że potem to przeciwko życiu rodzinnemu się obraca. Kiedy kierujemy dziecko właśnie ku samodzielności, to ono ma zaspokojoną potrzebę przewodnictwa duchowego. To jest bardzo ważna potrzeba, która szczególnie dochodzi do głosu w okresie dojrzewania. Na tej zasadzie wybiera się spowiednika, wybiera się kierownika duchowego. Jeżeli nie ma podprowadzenia pod to, to dziecko czasem ginie potem. Już spowiedź nie, bo to jest coś przykrego. Nie chce pracować nad sobą. Jeżeli chodzi teraz o formowanie na ludzi dorosłych, to bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę, żeby angażować dziecko w życie. Czyli to jest to, najpierw angażujemy dziecko w życie dorosłych, naszej rodziny, że coś ma przydzielone od nas, prawda? Potem jak może się w szkole w coś zaangażować. Dobrze, jak się angażuje, bo czasem dojdzie w życiu społecznym do sytuacji, że on będzie musiał kogoś reprezentować, coś dobrego dla innych zrobić, tak jak posłowie, jak inni mogą bardzo wiele dobrego zrobić. Jeżeli nasze dziecko będzie miało taką okazję, to może wokół siebie budować środowisko, które żyje Ewangelią. Dlaczego nie ma tego robić, jeżeli Pan Bóg na przykład dla dziecka to przewidział? Każdy z nas ma takie środowisko tworzyć, dlatego do tego przygotowujemy, ale też uczyć trzeba dziecko bycia odpowiedzialnym za siebie, za słowa, za czyny i za zachowanie. I zawsze jest dobrze rozmawiać z dzieckiem nie wtedy, kiedy jest dany problem, tylko później, kiedy jest bardzo miła atmosfera, można powiedzieć usiąść. Czy to podobało się twoje zachowanie? Czy tobie się to zachowanie podobało? Nie, że mi się nie podobało. Niech próbuje siebie oceniać, jak już jest troszkę większe, prawda? Powiedz, jakby się zachował w podobnej sytuacji. Jakbyś postąpiła, gdyby znowu przyszła babcia i taka zaistniała sytuacja. Zobaczyć, czy ono w ogóle, jak da się dziecku wypowiedzieć, to zobaczyć, czy ono w ogóle wie, że coś było nie tak. A jak widzi się, że nie wie, no to się wtedy wytłumaczy. Zawsze tak starać się, żeby inicjatywa wychodziła od dziecka. Dalej, bardzo ważne, żeby dziecko uczyło się bycia słowne. Odpowiedzialność za słowa, można powiedzieć, słuchaj, w niedzielę ustaliliśmy, że w tym tygodniu ty wynosisz śmieci. W poniedziałek ci wystawiłam wiadro z kuchni pod pokój. Nie pomogło. Wstawiłam następnego dnia do pokoju. Nie pomogło. Siadaj i powiedz mi teraz, jak z twoją słownością? No powiedz, jak z twoją słownością. Umówi się z konsulem w przyszłości na ważną rozmowę i nie przyjdziesz. No uczy się tego w domu. W związku z tym za następnym razem proszę śmieci wynieść od razu, żebym nie musiała ich wystawiać tu, a potem tam. Nie kupiło dziecko czegoś, a miało przydział, że kupi ziemniaki na obiad. W związku z tym matka nie lata po sąsiadkach i nie pożycza ziemniaków. Tylko mówi, kochanie, może się to zdarzyć każdemu, ale myślę, że to jest ostatni raz. Dlatego proszę cię, żebyś pamiętał, a dzisiaj jemy kaszę. Trzeba wybrać takie danie, które dziecko najmniej lubi, żeby dobrze zapamiętało. To niezłośliwie, bardzo trzeba pilnować, żeby nie było złośliwie. Z miłości, ale ta miłość jest wymagająca. Żeby ono wiedziało, że jak znowu nie kupi, to będzie ta wstrętna kasza. To nie. I kupi, prawda? Dziecko musi mieć takie przedziały, prawda? To jest bardzo istotne i bardzo ważne, ale ta słowność też jest ważna. Ja liczę na to, co powiedziałeś. Ja ufam ci, prawda? Bardzo dużo mówić, ja ci ufam. Albo tak na przykład, jak coś jest niejasno, nie mówić od razu, tylko tak popatrzeć mocno w oczy i mówić tak, powiedz mi tak szczerze, jak to było? Taka jest reakcja, prawda? Jak powiemy, że prosimy o szczerość, a jest zbudowane w domu zaufanie, to ono potem powie, jak było. I uchroni się czasem dziecko od zejścia na złą drogę, bo ono, no wiecie, to są koledzy, to są rodzice. Koledzy mówią, że rodzice to są wapniacy, prawda? Więc ono nie wie, czy są wapniacy, czy nie, więc sprawdza tych rodziców. No i potem mogą różne rzeczy wyjść. I że nim zejdzie na złą drogę, już mamy sprawę jakoś tam ustawioną. Dziecko powinno być ukierunkowane na bycie darem bezinteresownym z siebie. Oczywiście to my jako dorośli jeszcze jest dla nas trudne do realizowania, ale to ukierunkowanie jest ważne. A co ja z tego będę miał? A może Pan Bóg cię przyjmie prosto do nieba. Może to będzie z tego miał. A może po prostu będziesz miał na razie same przykrości, a potem będą same radości. Mówić, a może będzie tak, a może będzie inaczej. Po prostu, żeby rozszerzać dziecku spojrzenie na to, co jest. Bo takie piękne słowa są, Jezus mówi, kto swoje życie straci tu na ziemi, ten zyska w niebie, a kto straci to, co by mogło być dla nieba, to straci życie No, to są takie słowa, które nas zawsze stawiają na baczność, że my musimy starać się iść tą właściwą drogą. Że nie tu sukcesy, nie tutaj nie wiadomo jakie dobra materialne, nie tu mamy się rozsiadać w tym życiu tak, jakbyśmy mieli być na zawsze, tylko tam jest nasze miejsce. Wszyscy idziemy w tamtym kierunku. W związku z tym pewne rzeczy to nie powinny być na pierwszym planie, tylko na jakimś odległym planie. Też ważne, żeby dziecko, formując na dorosłych, pomóc mu odczytywać i żeby ono zrealizowało swoje powołanie. Może będziesz mamusią, mówi się takiemu maleństwu, prawie jeszcze nie rozumiem, ale troszkę większą, a może będziesz tatusiem. Dlatego już teraz masz przydział w domu pracy, bo każdy tatuś, każda mamusia coś w domu robią, prawda? Potem znowu przynieś sytuacji, kiedy będziesz mamusią, to musisz być słowna. A kiedy będziesz tatusiem, będziesz odpowiadał za całą rodzinę. To są takie sygnały, które mówią, że będziesz kiedyś spełniać powołanie. A może będzie inaczej. Będziesz miał całą parafię, 4 tysiące ludzi, 16 tysięcy ludzi. Zobacz, ilu ludziom będziesz musiał mówić ważne rzeczy. Dlatego teraz się tego uczymy. Myślę, że też trzeba powiedzieć, że dziecku przekazujemy wiarę. To jest zawsze modlitwa, sakramenty, msza święta, praca nad sobą. I to byśmy poruszyli jutro. Także tego nie rozwijam, tak? Wychowywać dziecko to też prowadzi do relacji z Bogiem. I to też będziemy jutro mówić, że ważna jest osobista i wspólna modlitwa za dziecko i z dzieckiem. Właśnie ciągłe rozbudzenie wiary, uczenie posłuszeństwa wobec Pana Boga. Zawsze możemy skończyć napiętą sytuację. Zastanów się, czy to się Bogu podoba. Koniec, nie dyskutujemy więcej. Ono wtedy patrzy na rodziców inaczej, bo widzi, że rodzice mają przed sobą inny autorytet, nie są ostatnim autorytetem. Dalej, pomagamy dziecku pracować nad sobą, ale pod okiem Boga. Nie żeby być doskonałym, prawda, i być pysznym i dumnym, jaka ja też dobra córka czy dobry syn, tylko że właśnie staram się podobać Panu Bogu. I ukazuję takie wartości, które Bóg proponuje w dekalogu. I każde przykazanie pokazuje jakieś wartości. I to jest takie istotne i to jest takie ważne, że my odczytując te wartości z dekalogu, przedstawiamy je dzieciom. Nie rozwijam tematu, bo to osobna konferencja by musiała być, albo cały cykl konferencji, tylko sygnalizuję. Proszę zobaczyć, jeżeli ja prowadzę do relacji z Bogiem, to zaspokajam dziecku potrzebę bliskości z Bogiem. Każdy ma tą potrzebę. My mamy w siebie wbudowane, tak w cudzysłowie powiem, budowanie pragnienia bycia jedno z Bogiem. I teraz rodzice mogą to w dziecku otworzyć i prowadzić, żeby to się dokonywało, a mogą to po prostu zamknąć, zablokować i dziecko potem się pogubi, bo jeżeli ono nie idzie z Bogiem przez życie, ono się po prostu zawsze pogubi. Chyba, że Pan Bóg w jakiś szczególny sposób to dziecko strzeże. Mamy zatem wychowywać dziecko tak, żeby po prostu znalazło przekonanie, że Bóg je nieskończenie kocha. Jeżeli my jako rodzice będziemy wycofywać miłość, raz mówić, że wiesz, no kocham cię, a raz mówić, że jesteś niekochana, czy ja cię nie kocham, czy nie lubię cię, to dziecko nie nabierze przekonania, że Bóg je kocha. Drugie. Dziecko powinno zdobyć pewność, że Bóg nigdy nie wycofuje miłości, czyli zawsze będzie kochać i zawsze do Niego można wrócić. Zawsze. Jaka to jest radość, jaka to jest dobra nowina, prawda? Jak czasem ktoś opowiada swój życiorys, jak się strasznie zagubił i jak już zrozumiał, że Pan Bóg wcale się nie obraził, bo najczęściej ludzie myślą, że się obrazi, że się nie obrazi, że jest przeciwnie, że szuka, że znajduje, że bierze na ramiona, że przyprowadza, no to jest coś niesamowitego, że człowiek może spokojnie osiąść na Bożym ramieniu i sobie mówić, jest ktoś mnie kocha, jest ktoś, komu na mnie zależy, jest ktoś, kto się interesuje moim życiem, jest ktoś, kto mi poświęca uwagę. I to dziecko powinno w sobie mieć z domu rodzinnego. Dalej. Dziecko powinno, najpierw ono ma poczucie bezpieczeństwa przy mamie i przy ojcu, ale wiadomo, że rodzice nie są wieczni, czyli ja muszę tak podprowadzić, że Bóg ci daje poczucie bezpieczeństwa. Przychodź do Niego, On ci zawsze twoje serce uspokoi, ale mów, co cię spotkało. Bo może być sytuacja, jak w mojej rodzinie, że w pierwszej klasie szkoły średniej już nie miałam taty, przed maturą już nie miałam mamy, a człowiek musiał się znaleźć w tym wszystkim. Jeszcze brat po drodze zginął w wypadku. Jeszcze moja była sympatia zginęła w wypadku. Więc właściwie totalne zaburzenie poczucia bezpieczeństwa. A jednak mama nam przekazała tak wiarę, że ja byłam przekonana, że Bóg wie, co robi. wie dlaczego to dopuszcza, wie dlaczego to wszystko tak wygląda i mogłam spokojnie zauważyć, że tu się działy tragedie za tragediami, bo to było wszystko nagle, to nie było tak, że po chorobie, tylko nagle i że zaraz Pan Bóg wychodzi z pomocną ręką i zawsze ktoś przychodził od Niego nas wesprzeć jako rodzinę, najpierw jako matkę, która została sześciorgiem dzieci, a potem jako, że sami zostaliśmy bez rodziców i też dał nam osobę, która nas wzięła na wychowanie wszystkich. Nie porozdzielano nas, a były plany rozdzielenia nas i to byłoby tragiczne. Nie to, że rodziców nie mamy, też żeby nas porozdzielali po rodzinie. Tak chcieli zrobić, ale ciocia powiedziała nie, ja wszystkie biorę, wszystkie. Nie miała łatwo, ale dożyła 94 lat i nie narzekała nigdy na nas, więc to było takie piękne. Mieć poczucie bezpieczeństwa w Bogu, kiedy przychodzą trudne sytuacje. Bardzo często dzieci tracą poczucie bezpieczeństwa, jak umiera babcia. I tu trzeba dziecko szczególną troską otoczyć, bo babcie mają taki, wiecie, lepszy czas dla dzieci niż rodzice, którzy no, mają dużo obowiązku. I teraz jak umiera babcia, to się nagle zawala życie. Trzeba powiedzieć, że wiesz, jeszcze jest ktoś, kto cię kocha, a babcia cię z nieba jeszcze bardziej będzie kochała. I również dziecko powinno znaleźć poczucie własnej wartości w Bogu. Co to znaczy w Bogu? Po pierwsze, że jest dzieckiem Boga, że nie jest sierotą. Jest dzieckiem Boga. Bóg mówi, nie zostawię was sierotami. Pamiętacie taki cytat? Choćby matka i ojciec o tobie zapomnieli, nigdy ja o tobie nie zapomnę. Mamy wiele miejsc zapewniających o tym, że Bóg na nas patrzy jak na osobę wartościową, ale ta wartość mieści się w pięciu rzeczach. Po pierwsze, że jesteśmy obrazem Pana Boga. Po drugie, że jesteśmy dziećmi Pana Boga. Po trzecie, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Pana Boga, bezcennymi. Po czwarte, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Tak. I po piąte, sobie przypomnę. I po piąte, jesteśmy duchem, no jesteśmy, dobrze, to może teraz uciekło mi z głowy. Czyli posiadamy niesamowitą wartość, niesamowitą. No ja zawsze jeszcze młodzieży mówię, Pan Bóg bubli nie tworzy. Więc jeżeli myślisz, że jesteś śmieciem lub nikim, to się grubo mylisz. Pan Bóg tworzy tylko piękno. W związku z tym, jeżeli tworzy piękno, to ty masz w sobie to piękno, tylko trzeba to piękno odkryć w sobie. Proszę zobaczyć, jeszcze bardzo ważne, żeby dziecko odczuło pełną akceptację siebie przez Boga. Czyli jeżeli by zbłądziło bardzo mocno, tak jak syn marnotrawny i dopiero wtedy się zastanowiło, że trzeba wracać do Pana Boga, żeby wiedziało, że Pan Bóg naprawdę tak przyjmuje. Dokładnie tak. Dlatego ten obraz Rembrandta, który tak pięknie mówi o powrocie syna marnotrawnego, powinien być jakby wryty w serca naszych dzieci. Bo czasem może się tak powikłać życie, że ono dopiero na łożu śmierci powróci do Pana Boga. Ale będzie wiedział, do kogo powraca, bo będzie zapisane z dzieciństwa to wszystko, co mamy dzieciom naszym przekazać. I proszę zobaczyć, bardzo ważne jest to przekonanie, że po każdym grzechu mogę powrócić do Pana Boga. Ale nie oznacza to, że masz grzeszyć, prawda? Masz unikać, ale gdyby ci się zdarzyło grzeszyć, to masz zawsze otwartą drogę do Pana Boga. Były takie badania prowadzone, i to już jest na sam koniec, że patrzono, jak trwałe są małżeństwa. I kiedy były takie małżeństwa, które zawarły tylko ślub cywilny, to okazuje się w ostatnich czasach, że co drugie się rozpada, 50% rozwodów. Zobaczcie dalej, jeżeli jest to sytuacja, że ktoś wziął ślub kościelny, to już jest troszkę lepiej. 33% rozwodów, czyli co trzecie małżeństwo się rozpada. Ale może być jeszcze lepiej, że oni są po ślubie kościelnym i co niedzielę są na mszy świętej. Czyli to już jest umacnianie w sakramencie małżeństwa. Rozpada się jedna para na 50. To jest 2% rozwodów. Może być jeszcze lepiej. I my do tej grupy chcemy należeć, prawda? Że jesteśmy po ślubie kościelnym, co niedzielne na mszy święte, a nawet i częściej. I codziennie modlimy się, codziennie. Proszę zobaczyć, rozpada się jedna para na 1429. Czyli to jest 7% rozpadów małżeństw. 7 promili albo 7 setnych procent, tak. 700%. Dziękuję, jestem matematykiem i źle odczytuję. Wstyd. Spójrzcie, to jest coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego, że Pan Bóg scala małżeństwo. I na sam koniec powiem, tylko zobaczę, czy na pewno, to już nie jest ważne dla nas. Na sam koniec chciałabym powiedzieć, że sakrament małżeństwa jest przyjmowany tak, że zapraszamy Boga do naszego małżeństwa. Jeżeli jesteśmy we dwoje, to i tak jesteśmy we troje. Po ludzku rzecz biorąc, we dwoje, patrząc po Bożemu, we troje. I teraz my mamy tworzyć parasol ochronny, Bóg, ja i mąż, nad dzieckiem. Dlatego każde dziecko powinno pojawiać się, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Dlatego stale powinniśmy być stale łaski uświęcający, bo gdyby się dziecko poczęło i nie ma tych najlepszych warunków Bożych, no to już na początku, na starcie czegoś zostało pozbawione. Dlatego Bóg mówi, szanuj swoje ciało, szanuj męża ciało żony i odwrotnie. Stara się odczytać płodność, którą zawarłem w każdym organizmie kobiety. Masz rozum, masz wolę, możesz rozpoznać, możesz wybierać. Nie stosuj nic, co może zniszczyć waszą miłość, czy może spowodować, że wasza relacja będzie topniała, zamiast się pogłębiać. Dlatego wszystkie Boże wskazania są dla naszego dobra, chociaż niektóre z nich są trudne do wypełnienia. Bardzo dziękuję.
Ten element Boży w wychowaniu jest bardzo ważny. Gdy rodzice żyją w łasce, to dziecko wzrasta też w łasce. I chciałbym podpowiedzieć